święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Ciebie. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem.
W dniu dzisiejszym podczas katechezy pragniemy podsumować paragraf czwarty kolejnego punktu w wyznaniu wiary chrześcijańskiej. Mówiliśmy o wiernych, którzy dzielą się na hierarchię świeckich i życie konsekrowane. Te trzy działy wiernych można podsumować w następujący sposób. Kościół poprzez, inaczej, Jezus w Kościele ustanawia ludzi do poszczególnych posług. Każdy ma swoje odpowiednie miejsce w Kościele. I tak wybiera on ludzi, kapłanów, biskupów, czyli hierarchię, po to, by kierowała Kościołem. Wybiera świeckich, którzy mają też swoje odpowiednie miejsce w Kościele, by w współdziałali z hierarchią. I wybiera ludzi do życia konsekrowanego. To życie konsekrowane w ostatnich dniach tak szczegółowo omawialiśmy. Ono dane jest nam, by nie tylko współdziałać z hierarchią, ale jakby w cudowny sposób też łączyć wiernych świeckich z hierarchią, by budować most, który połączy te dwa działy Kościoła. Z ustanowienia Bożego są w Kościele wśród wiernych świeccy szafarze, których w prawie nazywa się także duchownymi. Pozostałych nazywa się świeckimi. Są także wierni należący do jednej i do drugiej kategorii, którzy przez profesję rad ewangelicznych poświęcili się szczególnie Bogu i w taki sposób służą misji Kościoła. To Chrystus posyłał swoich apostołów i ich następców, by głosili wiarę i rozszerzali Jego Królestwo. Zatem taka jest też misja Kościoła – głosić wiarę, głosić Ewangelię i rozszerzać Jego Królestwo. Czyni Jezus nas wszystkich uczestnikami swojej misji. I my otrzymujemy od Niego władzę działania w Jego osobie. Apostołowie i Jego następcy. Pragniemy, podsumowując ten dział, który omawialiśmy, przejść raz jeszcze, by ukazać, czym jest Kościół w swych podstawowych pojęciach. I tak u samej góry Kościoła na ziemi widzimy Piotra i jego następców. To jest fundament Kościoła, widzialny fundament Kościoła, bo wiemy, że głową Kościoła jest Chrystus. To Piotrowi Jezus powierzył klucze. I tak biskup Kościoła w Rzymie, czyli następca świętego Piotra, jest głową kolegium biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem całego Kościoła tu na ziemi. W ten sposób mówi nam o tym kodeks prawa kanonicznego w kanonie 331. Papież cieszy się z ustanowienia Bożego, najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzą duszpasterską. Biskupi ustanowieni przez Ducha Świętego są następcami apostołów. Każdy z nich jest widzialnym źródłem i fundamentem jedności w Kościele partykularnym. Piotr i jego następcy, apostołowi i ich następcy, i stąd mamy hierarchię, mamy pierwszy ważny człon Kościele. Biskupi przy pomocy prezbiterów, swoich współpracowników i diakonów pełnią misję autentycznego nauczania wiary, sprawowania kultu Bożego, przede wszystkim Eucharystii i rządzenia swoimi kościołami jako prawdziwi pasterze. Do ich funkcji należy także troska o wszystkie kościoły. Razem z papieżem i pod jego zwierzchnictwem. To jest ważne sformułowanie. Nie tylko razem z papieżem, w jedności, ale też pod jego zwierzchnictwem. To papież jest na ziemi głową Kościoła. Skoro zaś właściwe jest, by ludzie świeccy żyli w środku świata i spraw doczesnych, są oni wezwani przez Boga, by płonąc duchem chrześcijańskim na kształt zaczynu prowadzili w świecie swoje apostolstwo. No i tutaj dochodzimy do momentu, kiedy musimy jakoś też określić jasno i wyraźnie misję ludzi świeckich w Kościele. To nie jest jedynie uczestnictwo w Eucharystii, w sakramentach, może raz w tygodniu, w niedzielę, ale to jest ciągłe dawanie świadectwa wszędzie tam, gdzie jesteście, wszędzie tam, gdzie żyjecie, gdzie ludzie was widzą. Tam można dawać przecież świadectwo ducha chrześcijańskiego. Świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa, coraz bardziej z Nim zjednoczeni, pomnażają łaskę chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach życia osobistego, rodzinnego, społecznego i kościelnego. Urzeczywistniają w ten sposób powołanie do świętości, do której są wezwani wszyscy ochrzczeni. Tak, bez jakichkolwiek wątpliwości, katechizm Kościoła katolickiego ukazuje nam również ludzi świeckich jako tych, którzy są wezwani do świętości. I myślę, że ważne jest, w jaki sposób katechizm nam też hierarchizuje tutaj powołanie człowieka świeckiego, który najpierw w życiu osobistym ma pomnażać łaskę chrztu i bierzmowania, później w życiu rodzinnym, następnie w życiu społecznym i dopiero na czwartym miejscu katechizm wymienia zaangażowanie w Kościół. Tak, tak to jest. Ta hierarchia powinna być przez nas może też jakoś poddana rozwadze w czasie rachunku sumienia, by popatrzeć, jak ja żyję w moim życiu osobistym, w życiu rodzinnym, w życiu społecznym i w zaangażowaniu się we wspólnotę Kościoła życiem chrześcijańskim, duchem chrześcijańskim. Dzięki swej misji prorockiej świeccy są także powołani, aby wśród wszystkich, to znaczy pośród całej wspólnoty ludzkiej, być świadkami Chrystusa. Taka jest misja prorocka świeckich. Misja królewska ukazuje moc zwyciężania w sobie i w świecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się siebie oraz przez świętość życia. To ciągłe zaproszenie Jezusa do tego, byśmy na nowo, codziennie w naszym życiu starali się nie tylko iść za Jezusem, ale byśmy też codziennie na nowo zmagali się z grzechem, z pokusą, z tym wszystkim, co jest z tego świata, a co nie pochodzi od Boga. I kolejny punkt podsumowania mówi nam o życiu konsekrowanym. Konsekrowanym, czyli oddanym Bogu. Charakteryzuje się ona publiczną profesją rad ewangelicznych, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół. Trzy rady ewangeliczne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. One charakteryzują życie konsekrowane, życie w pełni mające być oddane Bogu. Człowiek, który oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany mu już przez chrzest, w stanie życia konsekrowanego, bardziej wewnętrznie poświęca się służbie Bożej i oddaje się dla dobra całego Kościoła. W życiu konsekrowanym mamy to rozróżnienie na życie pustelnicze. Wiemy, że istnieją w życiu konsekrowanym dziewice i wdowy konsekrowane. Są też wdowcy konsekrowani. Mamy instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego. To wszystko prowadzi do tego, by w tak przeobfity sposób łączyć życie, które jest w pełni oddane Bogu, z tym, by też tu na ziemi dawać świadectwo. Życie konsekrowane to stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych, a nie dotyczy w pełni hierarchicznej struktury Kościoła. On też należy w sposób organiczny do życia i świętości Kościoła. To stan, który ukazuje nam, jak można żyć w pełni oddanym być Bogu i posługiwać ludziom, bo na to zostało życie konsekrowane dane Kościołowi, by być oddanym Bogu i by posługiwać każdemu człowiekowi. Kolejne punkty Katechizmu Kościoła Katolickiego, to już paragraf 5, będziemy omawiać je w następnych dniach, a dotyczyć one będą Komunii Świętych. Zapraszamy teraz do rozmów na temat katechezy, podsumowując ten czas, kiedy mówiliśmy o misji Kościoła poprzez ukazanie też hierarchii świeckich i życia konsekrowanego. Każdy z nas, czy znajduje się w tym dziale hierarchii, czy jest świeckim, czy jest zaangażowany poprzez oddanie się Bogu w życiu konsekrowanym, należy do wiernych.